Dobry wieczór. Właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. Dzisiejszego wieczoru chciałabym podzielić się z wami wyjątkową historią, w której zawarte jest chyba wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej. Tajemnica, duchy, niepokojące zjawiska, mrok, a do tego niespodziewane zwroty akcji okraszone klimatem XIX-wiecznych kręgów spirytystycznych. Uczciwość nakazuje mi jednak poinformować was już na wstępie, że w całej mojej podcastowej karierze nie spotkałam się z taką rozbieżnością w materiałach źródłowych. W każdym zakątku internetu, do którego miałam okazję zajrzeć w ramach researchu, historia ta brzmiała nieco inaczej, a ja dla waszego komfortu musiałam zdecydować się na jedną z nich, lecz nie mam pewności, czy wybrany przeze mnie wariant jest tym prawdziwym, więc nie cytujcie mnie proszę, a przede wszystkim zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się. Jeszcze lepiej. Jest druga połowa XIX wieku. Państwo Fox właśnie wprowadzili się do domu na farmie w Hatesville, stanu Nowy Jork. Kanadyjskie małżeństwo z długim stażem odchowało już czwórkę dzieci, a pod ich opieką pozostały dwie najmłodsze córeczki, 11-letnia Maggie i 7-letnia Kate. Małżeństwo pragnęło uprawiać ziemię, uciec od miejskiego zgiełku i dać dziewczynkom przestrzeń na rozwój i zabawę. Sielanka naszej czwórki nie trwała jednak długo. Niemal od samego początku prześladowały ich bowiem niecodzienne zjawiska. Dziwne dźwięki, które wieczorową porą przeszywały dom państwa Fox od piwnicy po ostatnią dachówkę, skutecznie uniemożliwiały odpoczynek po męczącym dniu. Jak to bywa w małych miejscowościach, niepokojąca historia szybko opuściła mury domostwa. Ach, sąsiadko, jakby sąsiadka słyszała, co się tam u nas wyprawia. Dziewczynki przerażone, John wściekły, a ja czuję, że jeszcze trochę i kompletnie rozumy postradam. Nie trzeba być jasnowidzem, by domyślić się, że takie niecodzienne nowiny wprost zelektryzowały mieszkańców wioski, którzy od tego momentu tłumnie przybywali do domu państwa Fox, niby w gościnę, niby do stroski, ale tak naprawdę gnani ludzką ciekawością, odwieczną potrzebą stanięcia twarzą w twarz z nieznanym. Jak się okazuje, duchy nie zawiodły. Maggie i Kate, w towarzystwie których zjawiska zdawały się nabierać na sile, postanowiły rozszyfrować serię uderzeń, które od początku nie brzmiały jak przypadkowe trzaski starej, drewnianej konstrukcji. W ten sposób niewidzialne siły odsłaniały kolejne rozdziały nie tak dawnej przeszłości.
Jeśli jesteś cierpiącą duszą, stuknij 3 razy.
Niektórzy uważają, że to właśnie w domu państwa Fox powstała popularna po dziś dzień metoda kontaktu ze zaświatami, polegająca na uzyskiwaniu odpowiedzi, które wcześniej określane są ilością puknięć. Na przykład raz na tak, 2 razy na nie. Właśnie w ten sposób dziewczynki rozmawiały z duchami i to właśnie dzięki tej metodzie zdobyły swoją popularność. Jednak nie uprzedzajmy faktów. Odpowiedzi ducha, zaszyfrowane w serii dziwnych dźwięków, tworzyły jedną, niezwykle spójną układankę. Tu, jak w wielu innych momentach tej historii, materiały źródłowe mocno plączą się w zeznaniach. Jedne z nich mówią o 31-letnim handlarzu, który został zabity i zakopany na terenie farmy przez ówczesnego właściciela posesji, który nakrył swoją żonę Lukrecję na zdradzie z wcześniej wymienionym wędrowcą. W innej wersji Lukrecja była służącą, która odkryła mroczną prawdę o morderstwie i w ten sposób straciła pracę. W jednych zakątkach internetu mężczyzna jest obwoźnym handlarzem, w innych majętnym kupcem. Istnieje również wersja, która zdaje mi się być najbardziej prawdopodobna, że cała opowiastka była czymś w podobie miejscowej legendy, plotki, która powstała już na bazie niecodziennych zjawisk domu państwa Fox. Jak było naprawdę? Ciężko mi określić. Wróćmy jednak do bieżącej historii, która dosłownie w ciągu kilku tygodni obiegła cały nowojorski stan. Ludzie gadali o siostrach Fox i ich niezwykłych umiejętnościach. Starsza córka Foxów, Lia, usłyszała tę nowinę od swojego ucznia podczas udzielanych mu lekcji muzyki. Chłopak z wypiekami ekscytacji czytał na głos artykuł, który pojawił się w lokalnej gazecie. Niezwykłe siostry Fox, czy na farmie w Hatesville straszy? Zaintrygowana tą informacją Lia wyruszyła z Rochester do rodzinnego Hatesville. Od razu dostrzegła w niecodziennej sytuacji szansę i zysk. Dlatego postanowiła zabrać siostry do Rochester, stając się kimś w rodzaju ich menadżerki. Samo miasto zdawało się idealnym gruntem dla rozwoju ich mediumistycznej kariery, będąc kolebką dla przeróżnych religijnych odłamów, wielbicieli parapsychologii i ogólnej fascynacji tym, co niewidzialne dla oka. Istniało oczywiście ryzyko, że niezwykłe umiejętności znikną wraz z opuszczeniem murów domostwa, jednak tajemnicze stuknięcia podążały za dziewczynkami krok w krok. O niezwykłych zdolnościach Maggie i Kate dowiedzieli się państwo Post, którzy przewodzili ruchowi spirytystycznemu w Rochester. Absolutnie zachwyceni tym, co przeżyli podczas prywatnego seansu, szybko zaprosili dziewczynki do występu przed bagatela 400-osobową widownią, która wręcz oniemiała z wrażenia. By odebrać oręż sceptykom, przed występem dziewczynki były postawione przed komisją, która wykluczyła możliwość oszustwa. Siostry nie dysponowały żadnym zmyślnym urządzeniem, które mogłoby emitować niepokojące dźwięki. Stukoty wydawały się być prawdziwą wiadomością z zaświatów, namacalnym dowodem na jego istnienie. W kolejnych latach dziewczyny niejednokrotnie będą sprawdzane i testowane przez różne mądre głowy, ale ewentualne oszustwo z ich strony wciąż pozostawać będzie wyłącznie w sferze domysłów. Pewnego dnia pan Post, by porozmawiać ze swoją zmarłą córką, postanowił wprowadzić w trans Lię, która okazała się również przejawiać paranormalne zdolności. Dzięki temu do paranormalnego menu doszła nowa, jakże efektowna pozycja w postaci werbalnego kontaktu z zaświatami. Niezwykłe trio przyciągnęło uwagę Andrew Jacksona Davisa, zwanego Janem Chrzcicielem współczesnego spirytualizmu. Mężczyzna zaprosił całą trójkę do swojego domu w Nowym Jorku, gdzie miał doświadczyć niezwykłego na własnej skórze. Jak wspomniał, dokładnie gdy tajemnicze zjawiska rozpoczęły nawiedzać domostwo państwa Fox, Andrew, jakby przewidując rychłe zdarzenia, napisał w swoim pamiętniku: dzisiejszego poranka poczułem na mojej twarzy lekki podmuch i usłyszałem głos: bracie, przygotuj się, oto nadchodzi prawdziwa niezwykłość. Faktycznie, pojawienie się na jego drodze Maggie, Kate i Lee Fox było niewiarygodną możliwością rozpowszechnienia spirytualizmu na nieosiągalną dotąd skalę. Andrew Davis zaczął organizować seanse spirytystyczne w jednym z nowojorskich hoteli. Wejście kosztowało $1 i zdobywało popularność z prędkością światła. Przy wspólnym stole z siostrami Fox zasiadała prawdziwa śmietanka Nowego Jorku. Między innymi Horace Greeley, wydawca prasowy, który przekonany występem opublikował artykuł, który tylko spotęgował popularność sióstr Fox. Jak pewnie się domyślacie, seanse okazały się prawdziwym hitem i swoistym znakiem czasu. Wszak jeszcze 200 lat wcześniej dziewczęta szybko zostałyby utopione lub spalone na stosie za prezentację podobnych umiejętności. W Stanach Zjednoczonych XIX wieku stały się jednak prawdziwymi gwiazdami na miarę współczesnych nam sław. O siostrach Fox wiedział teraz każdy, a ich występy wypełniały po brzegi największe sale koncertowe i teatralne Ameryki. Warto zaznaczyć, że w trasę po Stanach wyruszyły tylko dwie najmłodsze siostry, podczas gdy Lia w dalszym ciągu udzielała prywatnych sesji w nowojorskim hotelu. Ich piorunująca kariera sprawiła, że spirytualizm, albo mówiąc potocznie, wywoływanie duchów, stało się zwyczajnie modne. W owym czasie seanse nie były zbyt mocno wiązane z działaniem sił nieczystych. Odprawiano je na każdej niemal ulicy, o każdej porze dnia i nocy. Popołudniowym herbatkom towarzyszyła tablica Ouija, a spotkania towarzyskie nierzadko kończyły się przy okrągłym stole w blasku świec. W ślady sióstr Fox poszło wiele kobiet, między innymi Victoria Claffin Woodhull, która niedługo później stanęła na czele sufrażystek i jako pierwsza kobieta kandydowała na stanowisko prezydentki Stanów Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że to właśnie seanse spirytystyczne były jednym z impulsów dla raczkującego wówczas feminizmu. Kobiety, rzekomo przemawiające głosami zza światów, wreszcie mogły mówić to, co uważały za słuszne, krzyczeć, żartować, przeklinać, a przede wszystkim znajdować się w centrum uwagi. To one wiodły prym w tej branży, a ta dawała im wolność wyrazu, jakiej nie zaznały nigdy wcześniej. Może dlatego właśnie słuchowiska takie jak to przyciągają głównie kobiecą widownię. Po prostu mamy to we krwi, nieprawdaż? Pewnego dnia w Filadelfii na spotkanie z zaświatami przybywa dr Kane, przedstawiciel wyższych sfer, naukowiec i niepoprawny romantyk. Niezwykłe zjawiska nie zrobiły na nim większego wrażenia, w przeciwieństwie do pięknej Maggie, od której wprost nie mógł oderwać oczu. Tu rozpoczęła się ich wieloletnia znajomość, która pomimo żarliwego uczucia nigdy nie zakończyła się małżeństwem. Wprowadzenie do arystokratycznej, katolickiej familii wybranki pochodzącej ze wsi do tego trudniącej się apagę satana z wywoływaniem duchów byłoby mezaliansem nie do pomyślenia. Dr. Kane przed swoją wyprawą na Arktykę przyszedł do Maggie z prośbą o zaniechanie dalszych występów.
Ależ kochany, jak to sobie wyobrażasz? Jak ja niby mam się bez tego utrzymać?
O to się nie martw. Zostawię ci tyle pieniędzy, ile potrzebujesz, tylko skończ na miłość boską z tą komedią.
W końcu po wielu namowach młoda kobieta przystała na jego propozycję, a mężczyzna opuścił Stany na całe 3 lata, podczas których Maggie zupełnie zarzuciła swój dotychczasowy zawód, przyjmując obiecane wsparcie finansowe. Czekała na powrót ukochanego, wierząc, że radykalna zmiana jej życia przybliży ją choć odrobinę do ślubnego kobierca. Lia również zrezygnowała z biznesu, poznając majątnego bankiera z Wall Street i zakładając z nim rodzinę. Od tego momentu na scenie pozostała wyłącznie Kate, która oprócz ikonicznej już komunikacji polegającej na rozszyfrowywaniu dźwięków, opatentowała również metodę pisania automatycznego. Według jednych źródeł potrafiła pisać dwiema dłońmi niezależne od siebie teksty, rzecz jasna dyktowane jej przez niewidzialne siły. Inne źródła podają zaś, że kobieta umiała opowiadać historię i w tym samym czasie zapisywać tekst różniący się treścią od wymawianych przez nią słów. Niezależnie od tego, która wersja była prawdziwa, obie te umiejętności niewątpliwie musiały robić na zgromadzonych piorunujące wrażenie. W czasie, gdy Kate kontynuowała swoją mediumistyczną karierę, dr Kane wrócił z Arktyki, by prosić Maggie o potajemny ślub przed jego kolejną naukową wyprawą. Zdawać by się mogło, że marzenia dziewczyny wreszcie stały się ciałem, jednak uroczystość odbyła się wyłącznie w towarzystwie przyjaciół pary młodej i była czymś w rodzaju współczesnego nam ślubu humanistycznego. Niezwykle pięknego, acz nie dającego żadnej prawnej gwarancji. W ten właśnie sposób, gdy Kane umiera w Hawanie podczas swojej kolejnej wyprawy, Maggie zostaje bez środków do życia. Jest zagubiona i samotna,
Źródła podają, że właśnie wtedy rozpoczął się jej problem z alkoholem, ale biorąc pod uwagę fakt, że od najmłodszych lat występowała przed wielką publicznością, nieustannie podróżowała, była narażona na roller coaster silnych emocji i na dobrą sprawę nie miała dzieciństwa, śmiem wątpić, że używki, nie tylko te procentowe, pojawiły się w jej życiu dopiero w późniejszych latach. W końcu zdesperowana kobieta wróciła do dawnego fachu, który pod koniec XIX wieku pomału wychodził z mody. Na domiar złego, jak grzyby po deszczu, powstawały specjalne komisje, które sprawdzały prawdziwość takowych biznesów. Maggie trafiła przed jedną z nich, a zgromadzeni jednogłośnie orzekli oszustwo. Kate, która wyszła za mąż i urodziła syna, również szybko została wdową i wpadła w alkoholową matnię. Zaś Lia, która ułożyła sobie całkiem szczęśliwe życie u boku majątnego biznesmena, regularnie pojawiała się na łamach lokalnych czasopism, opowiadając o skrajnym uzależnieniu swojej młodszej siostry i moralnym upadku, jaki zaliczyła wielka Kate Fox. W końcu władze zaczęły interesować się kobietą, która faktycznie okazała się niezdolna do opieki nad dziećmi i której te finalnie zostały odebrane. Czarna chmura zdawała się zawisnąć na dobre nad losami sióstr Fox. Tęsknota, samotność i alkohol, na którego Maggie wydawała ostatni grosz, sprawiły, że ta zdecydowała się radykalnie zakończyć swoją mediumistyczną przygodę, w której upatrywała źródło swojego cierpienia. Pewnego wieczoru stanęła na scenie, wypełnionej po brzegi sali koncertowej Nowojorskiej Akademii Muzycznej. Rozentuzjazmowany tłum czekał w napięciu na niezwykłości, których siostry Fox były przecież synonimem. Zapadła ciemność, a światło reflektorów skierowano na drobną postać stojącą na środku sceny. Szanowni Państwo, wszystko, co tu zobaczyliście, było kłamstwem. Chwilę później Maggie zaprezentowała osłupiałym widzom, w jaki sposób niemal niepostrzeżenie strzelała stawami, by symulować tajemnicze dźwięki. Na sali zapadła cisza, a wedle opowieści świadków zasiadająca na widowni Kate tylko niemo przytakiwała wyznaniom siostry. Jak przyznała Maggie w jednym z wywiadów, cóż, byłyśmy dziećmi, które uwielbiały sobie żartować. Upuszczałyśmy różne przedmioty na podłogę w środku nocy, strzelałyśmy z kostek, knykci i palców u stóp. Wtedy kompletnie nie wiedziałyśmy, że tak to się wszystko potoczy, a później nie było już odwrotu. Za to były poklask, miliony komplementów, podróże, sława, pieniądze. Któż by temu nie uległ? Jakiś czas później jednak Maggie odwołała swoje wcześniejsze wyznania za radą, jak to określiła, swoich przewodników duchowych, którzy wręcz błagali ją, by ta nie zaprzeczała ich istnieniu. Na swoją obronę kobieta przyznała, że za felerny występ na scenie Akademii Muzycznej i artykuł w gazecie ktoś zapłacił jej duże pieniądze, których wówczas bardzo potrzebowała. Mówię prawdę, zarówno ja, jak i Kate od małego przejawiałyśmy zdolności mediumistyczne, a to, co nawygadywałam, było nieprawdą, kompletną nieprawdą, za którą mogłam wreszcie najeść się dosyta. Osobiście podejrzewam, choć to wyłącznie moje domniemania, że Maggie, która na dobre utknęła w sidłach uzależnienia, chciała w ten rozpaczliwy sposób wycofać się z wcześniejszych słów, by odbudować swoją reputację i wrócić do zawodu, jednak na próżno. Nikt nie chciał już korzystać z usług legendarnych sióstr Fox. Niedługo później obydwie kobiety umarły w nędzy, do końca niepogodzone ze swoją starszą siostrą. Opiekunka Maggie, która pielęgnowała ją do samej śmierci, wyznała w jednym z wywiadów: pani Margaretta przez ostatnie miesiące bardzo cierpiała. Bywały dni, że nie mogła mówić, nie potrafiła nawet poruszyć palcem. Jedyne, co słyszałam, to te niewytłumaczalne puknięcia i trzaski, które nieprzerwanie towarzyszyły jej aż do śmierci. To już koniec dzisiejszej historii.
Jak myślicie, czy w opowieści o niezwykłych zdolnościach sióstr Fox jest ziarnko prawdy, czy od początku do końca były wyłącznie sprytnymi oszustkami? Osobiście mam mieszane uczucia. Z jednej strony wrodzony sceptycyzm nakazuje mi mocno wątpić w prawdziwość ich daru, z drugiej w głowę zachodzę, jakim cudem udało im się utrzymać swoje sztuczki w tajemnicy przez tyle lat, a przede wszystkim w jaki sposób tak subtelny dźwięk jak trzask stawów pojedynczej osoby wywoływał tak wielkie zaskoczenie w wypełnionych po brzegi salach koncertowych. Muszę się wam przyznać, że z dziką rozkoszą wzięłabym udział w takim seansie, jednak wciąż nie skończyłam budowy mojej maszyny czasu. Musicie mi wybaczyć, a tymczasem rozpływam się w mroku. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. Jeśli tak, zostawcie obserwacje, by nie przegapić kolejnych odcinków bardzo strasznego podcastu. Karaluchy pod poduchy.
O, słyszę.